Bardzo serdecznie witamy Państwa jak co wtorek na audycji sportowej przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Oczywiście zaczynamy od żużla, będzie też siatkówka, ale przede wszystkim piłka nożna. Dzisiaj w końcu ten dzień, już za pół godziny nasza reprezentacja zadebiutuje jako jedna z dwóch ostatnich na mundialu w Rosji. No już się nie możemy tego spotkania doczekać, ale o tym za chwilę. Najpierw bardzo szybko żużel i siatkówka, no bo musimy omówić to, co działo się w 9. kolejce Ekstraligi. Ja tam dużo ciekawych wyników, dużo też niespodziewanych wyników, no chociażby pierwszy z brzegu. Faluba z Zielona Góra u siebie bardzo wysoko pokonał Spartę Wrocław 51-39 i nawet zyskał bonus, czyli to był mecz za 3 punkty. To jednak niespodzianka, patrząc na ostatnie wyniki Sparty, no i ostatni duży kryzys Falubazu.
Rzeczywiście Falubaz przed tym spotkaniem brakowało zdecydowanie punktów, bo na półmetku rozgrywek mieli zaledwie 4 oczka, ale w końcu przebudził się chociażby Piotr Protasiewicz, dzięki czemu ta wygrana pozwoliła nie tylko na zdobycie 2 punktów meczowych, tak jak wspomniałeś, ale również punkt bonusowy, no i w tej chwili troszeczkę ta sytuacja zielonogórzana się poprawia.
Tak, a nie można wygrać spotkania, jeżeli jeździ tylko 2 zawodników, jak we Wrocławiu, tam Tai Wofinden i Maksym Drabik nie mogą sobie mieć nic do zarzucenia. Też niespodzianka jednak mimo wszystko w Grudziądzu, no bo Grudziądz wysoko pokonał Unię Tarnów 52-38 i też zyskał bardzo cenny w ich przypadku punkt bonusowy.
Dla Grudziądza to był ostatni dzwonek, żeby włączyć się do tego, aby móc jeszcze opuścić tą strefę spadkową, gdyby to nastąpiła porażka, no to ciężko już by było się podnieść, bo tych kolejek zostało niewiele. Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim duet Łaguta i Pawlicki, ale również w końcu jakiś pozytywny występ, taki już naprawdę przyzwoity, zanotował Krzysztof Buczkowski. Do tego Antonio Lindbeck i ta czwórka w dobrej dyspozycji wystarczyła do zdobycia 2 punktów i bonusu.
Grudziądz w końcu pojechał tak, jak jeździł w ubiegłym sezonie, kiedy na swoim stadionie no prawie nie miał sobie równych, a w Tarnowie dobrze pojechał tylko Niki Petersen, aż 16 punktów i bonus. Włókniarz Częstochowa pokonał Stal Gorzów 49-41. No to był taki najbardziej zacięte spotkanie w tej kolejce. No, ale bonus został przy Stali Gorzów.
Stal zapowiadała, że postara się wyrzucić Częstochowę z playoffów, ale z tych zapowiedzi niewiele wynikło, ponieważ na to, że wyglądało to jednak troszeczkę inaczej, dzięki temu zwycięstwu Włókniarz ma już całkiem niezłą pozycję wyjściową przed ostatnimi meczami, no ale cały czas musi uważać, bo to miejsce w czwórce wbrew pozorom jeszcze nie jest takie pewne.
I ostatnie spotkanie, no niektórzy mówili, że Getwell Toruń po tych dobrych spotkaniach, szczególnie tym drugim z Włókniarzem Toruń, w końcu się przełamał i będzie też dobrze jeździł na wyjazdach, ale nic z tego, przynajmniej w rywalizacji z Unią Leszno, czyli z liderem tabeli. Leszno po raz drugi nie dało żadnych szans ekipie z Torunia, wygrywając aż 54-36. Oczywiście bonus trafił do Leszno.
No i można powiedzieć, że ta porażka Byków z ostatniej kolejki to taki wypadek przy pracy, który im się zdarzył, lekka zadyszka, a teraz wszystko wróciło do normy. No praktycznie większość zawodników bardzo równo punktowała, może z wyjątkiem Jarosława Hampela, który w 4 biegach uzbierał tych punktów 6. No w Toruniu oprócz Jasona Doyla, no to trudno coś bardziej przyjemnego powiedzieć o występie innych zawodników, może z wyjątkiem Jacka Holdera, bo on tu pojechał jako rezerwowy, a zdobył 9+2.
No i Toruń sobie skomplikował trochę sytuację w tabeli, bo jest przedostatni, ma 7 punktów, Grudziądz ostatni ma tych punktów 6, 7 punktów ma też ekipa z Zielonej Góry. Bardzo dobrze wygląda sytuacja w Ogółni Leszno. Oni mają tych punktów aż 17, wyprzedzają o 5 punktów drugą Spartę Wrocław i trzecią Stal Gorzów. Na 4. miejscu, tak jak wspominałeś, 11 punktów i Włókniarz Częstochowa. To tyle, jeżeli chodzi o żużel. Teraz bardzo szybko przechodzimy do siatkówki. Przedostatnia kolejka Ligi Narodów już za nami. Nasi siatkarze wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Rozgrywali 3 spotkania w Chicago, no i to były ich 3 najgorsze spotkania w tej edycji Ligi Narodów. Wszystkie przegrane 0-3, kolejną z Iranem, z gospodarzami i z Serbią.
Jeżeli chodzi o te mecze, no to można powiedzieć, że troszeczkę te suche wyniki 0 do 3 przekłamują rzeczywistość, ponieważ to nie były takie wyraźne porażki.
Szczególnie ta z Iranem i z Serbią.
Tak, może z wyłączeniem właśnie meczu ze Stanami Zjednoczonymi, ale to spodziewaliśmy się, że ta przeprawa będzie trudna. No niestety tym razem naszym siatkarzom w tych decydujących momentach zabrakło troszeczkę szczęścia. Nie ma tutaj żadnych punktów z tego wyjazdu, ale mimo wszystko ta sytuacja w tabeli jeszcze nie wygląda najgorzej.
Tak, zabrakło szczęścia, tak jak mówiłeś, i też doświadczenia, co było widać po tym 20 punkcie, kiedy zaczyna się decydujące spotkanie. Wtedy nasi no popełniali jednak takie błędy, ale to są naprawdę młodzi siatkarze. Trener naszych reprezentantów jakoś tragedii z tego nie robi. Na razie mamy miejsce piąte. Awansuje najlepsza szóstka plus gospodarz, a gospodarz na razie prowadzi, bo to Francuzi. Przed nami jeszcze 3 spotkania. Ostatni weekend, czyli w ten piątek, sobotę i niedziela, też w dalekiej Australii. No i zagramy z gospodarzami, z Argentyną i z Brazylią. Argentyna i Australia daleko poniżej nas w tabeli. Przed nami tylko Brazylia, ale ona akurat zajmuje miejsce zaraz przed nami. Także może się okazać, że właśnie będziemy właśnie z Brazylią grać o to, czy pojedziemy do Francji na ten finał Ligi Narodów. Ale tak jak mówi trener naszej reprezentacji, to też taki turniej treningowy dla tych siatkarzy. Najważniejsze są Mistrzostwa Świata, które już niedługo. To tyle, jeżeli chodzi o te rozgrywki siatkarskie. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną.
Może się zażyć jak za Górskiego złote czasy. Teraz dopóki piłka w grze, z tysięcy gardeł płynie śpiew. Tu na trybunach tylko biel i czerwień. Gramy jako siebie i do końca z wami. Gdy się uda, w historii euro zapisani. Obojętnie co się stanie, najważniejsze zaangażowanie. Akcja, podanie, pada strzał. Cały nasz kraj wpada w szał. Odzyskać chcemy dawny blask. To magia futbolu łączy nas. Żyjemy tym i to żyje w nas. Bo to coś więcej niż gra.
To będzie wielki dzień. Marzenia spełnią się. I cała Polska wie. To jest nas wielki. Tak to rybak to żyć. Gdy zwiecie zająpiało cię.
zanim przejdziemy do zapowiedzi spotkania, dzisiejszego spotkania Polaków, no to za nami już prawie wszystkie wyniki pierwszej serii gier Mistrzostw Świata w Rosji. No i bardzo dużo wśród tych wyników jest niespodzianek, bardzo mało, a w sumie to tylko może dwa takie wyniki wyższe i zdecydowane. Między innymi gospodarz Rosja, która rozpoczęła te mistrzostwa, bardzo wysoko pokonała Arabię Saudyjską, aż 5-0. No były różne wątpliwości co do postawy, co do formy Rosjan, ale przynajmniej na tle, jak się okazało, tego bardzo słabego rywala, Rosjanie spisali się bardzo dobrze.
Rzeczywiście, tak jak mówisz, no Arabia Saudyjska pokazała, że raczej trudno marzyć jej będzie o tym, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty, nie mówiąc już nawet o wyjściu z grupy, bo kolejni rywale równie mocni, a co do siły Rosjan, no to myślę, że zweryfikują ją kolejne spotkania z rywalami troszeczkę jednak bardziej wymagającymi.
Między innymi dzisiaj o 20:00 Rosja zmierzy się z Egiptem, a wspomniany Egipt bardzo długo grał jak równy z równym z Urugwajem, nawet miał swoje okazje, chociaż grał bez swojej największej gwiazdy, czyli Salaha, ale ostatecznie Urugwaj wykorzystał jeden ze stałych fragmentów gry, z czego słynie, no i w samej końcówce zdobył bramkę na 1-0.
Ale mimo tego zwycięstwa, no trzeba przyznać, że Urugwajczycy jakoś nie zaprezentowali się szczególnie błyskotliwie. Być może wynika to z tego, że będą się rozkręcali w kolejnych meczach, no ale o tym będziemy się mogli przekonać za kilka dni.
W grupie B, szczerze mówiąc, trudno było typować wynik spotkania Maroko-Iran. Ostatecznie to Iran wygrał 1-0, ale ta bramka padła już w doliczonym czasie gry.
I to było trafienie samobójcze zawodnika marokańskiego, a dla Iranu to jest pierwsze zwycięstwo na mundialu od 1998 roku, ale mimo wszystko trudno sobie wyobrażać, żeby przy tak dysponowanej Portugalii, Hiszpanii, Irańczycy mogli powalczyć o wyjście z grupy.
No właśnie, wydaje się, że to były ostatnie możliwe punkty Iranu, chociaż w tym turnieju naprawdę wszystko jest możliwe, a co do Portugalii i Hiszpanii, 3-3, chyba najlepsze spotkanie na razie na tym mundialu i też najlepsza postawa tych drużyn, obydwie potwierdziły, że są faworytem nawet do gry w finale.
Zdecydowanie tak, no znakomita forma Cristiano Ronaldo, co warte podkreślenia, hat-trick.
Trzy okazje, trzy bramki.
Tak jest, rzut karny, potem bramka z akcji po wielkim błędzie De Gea. No i na końcu trafienie z rzutu wolnego dla Hiszpanów, dwa razy odpowiedział Diego Costa. No i patrząc na grę obu drużyn, naprawdę można z zaciekawieniem czekać na ich kolejne spotkanie.
Tylko tu trzeba powiedzieć, że Hiszpania powinna to spotkanie wygrać. Prowadziła 3-2, miała piłkę. No robiła wszystko, co chciała, ale nie potrafiła dobić Portugalczyków. To się zemściło, no i Portugalia zremisowała ostatecznie. Grupa C. Tutaj wydawało się, że Francja jest zdecydowanym faworytem spotkania z Australią, a mogło dojść nawet do niespodzianki. Ostatecznie Francja dzięki dużej dozie szczęścia wygrała 2-1.
No i trójkolorowi skorzystali z nowinek technicznych, które obowiązują na tym turnieju, czyli przy pierwszym trafieniu, gdzie Griezmann wykorzystał rzut karny, chwilę wcześniej był faulowany, sędzia skorzystał z systemu VAR i to była słuszna decyzja. A w 81 minucie piłka po strzale Pogby i rykoszecie od obrońcy odbiła się za linią bramkową, wyszła w pole, tutaj pomogła technologia goal line.
Peru-Dania, no jedno z takich mniej udanych spotkań, tak delikatnie mówiąc, na tym mundialu. Peru miało rzut karny, niewykorzystany, no i ostatecznie Dania po jednej skutecznej akcji wygrała 1-0.
Ale dla Peru naprawdę brawa, bo z tego co widziałem, naprawdę zagrali niezłe spotkania, ale tak jak mówiłeś, mieli ten rzut karny, mieli swoje okazje, zabrakło wykończenia, no i można powiedzieć dla nich, że niestety, bo przed nimi między innymi mecz z Francją, gdzie punkty będzie bardzo trudno.
Pierwsza największa niespodzianka, Argentyna-Islandia, remis 1-1. No i co najbardziej istotne, to Argentyna miała rzut karny na 2-1 i ten rzut karny nie wykorzystał sam Leo Messi.
Jeżeli chodzi o to spotkanie, warto przypomnieć, że sędziował je nasz sędzia, czyli Szymon Marciniak.
Są różne głosy.
Tak, miał bardzo dużo pracy, kilka kontrowersyjnych sytuacji, między innymi właśnie rzut karny, po którym spudłował, znaczy nie wykorzystał go Leo Messi. Ani razu nie skorzystał z VAR-u nasz arbiter. No i tak jak mówiłeś, no rzeczywiście bardzo dużo różnych głosów pojawia się pod adresem polskiego sędziego.
Bardzo rozczarowała Nigeria w swoim pierwszym spotkaniu. spotkaniu i łatwo przegrała 2-0 z Chorwacją. Chorwacja praktycznie, no pierwsza bramka po samobuju, ale to było po rzucie rożnym, druga bramka rzut karny.
Można powiedzieć, że Chorwacja taka konsekwentna aż do bólu, bo nie była to jakaś porywająca gra Chorwatów, ale na Nigerię wystarczyło. Troszeczkę jestem zaskoczony decyzjami trenera chorwackiego, który Lukę Modricia ustawił praktycznie przed obrońcami, trochę marnując jego potencjał
ofensywny. Tak, cierpiał tak. Ten zawodnik. Grupa E, Kostaryka-Serbia. Kostaryka liczyła, że samą obroną coś zdoła zdziałać. Nie udało się. No Serbia, świetny rzut wolny w wykonaniu Aleksandra Kolarowa i to wystarczyło 1-0.
To, co Kostaryce się udawało 4 lata temu, tym razem nie zdało egzaminu, czyli skomasowana obrona i kontrataki. Przy golu Kolarowa to już nawet taki fachowiec jak Keylor Navas nie miał żadnych szans. No a później okazało się, że rzeczywiście, jeżeli przychodzi do ataku pozycyjnego, to Kostaryka w tym elemencie nie była w stanie zaskoczyć rywala.
Nie wiem, patrząc też na rywala, na ich postawę, czy bardziej od Argentyny nie zawiodła Brazylia w swoim pierwszym spotkaniu. Grała, że ze Szwajcarią, czyli rywalem uznanym, no ale zawiodła postawa zawodników z Brazylii. Jeden przebłysk Coutinho wystarczył do bramki na 1-0, ale Szwajcarzy spisywali się bardzo dzielnie, zdołali zaraz po przerwie wyrównać, no a Brazylia, tak każdy grał dla siebie, tak to wyglądało.
Szczególnie Neymar, ta uwaga jego dotyczy, bo ilekroć dostał piłkę, to wikłał się w pojedynki, mało tej gry drużynowej było. No rzeczywiście, w porównaniu do Argentyny, to Brazylia no, zdecydowanie lepsze eliminacje miała, też nie zapominajmy o tym. No i każdy się spodziewał, że zaczną od 3 punktów, a tymczasem defensywa Szwajcarii spisywała się bez zarzutu, z wyjątkiem takiego strzału, ale no, kto mógł przewidzieć, że Coutinho będzie miał taki przebłysk.
Niemcy, Meksyk, największa niespodzianka w grupie F w tym turnieju na razie. Meksyk wygrał 1-0 po świetnym spotkaniu, szczególnie pierwszej połowie. Oni powinni zdobyć więcej bramek w tym spotkaniu. Niemcy oczywiście też mieli swoje okazje, no ale jak się jest mistrzem świata panującym, to jednak wymagania są dużo wyższe.
No i krytyka pod adresem Joachima Lewa odnośnie decyzji personalnych, co nas nie dziwi, bo już przed mundialem było o tym głośno. W bramce też zagrał Neuer, który przez rok ponad nie zagrał meczu, chociaż akurat jego ciężko winić za tą porażkę.
Szwecja, Korea Południowa. No, Szwecji brakuje napastnika ewidentnie, bo mieli swoje sytuacje. Ostatecznie wygrali z Koreą tylko 1-0 i to dzięki rzutowi karnemu.
Tak, i również dzięki systemowi VAR, bo pierwotnie sędzia nie pokazał na 11 metr, dopiero potem, kiedy spojrzał sobie na powtórkę w monitorze, zmienił decyzję i dzięki temu Szwedzi mają 3 punkty.
Grupa G, tutaj dwóch wielkich faworytów. No ale po tych pierwszych spotkaniach chyba jednak no nie zagrała Belgia i Anglia na takim poziomie, na jakich ich stać. Może też trochę zlekceważyli przeciwników. Najpierw Belgia grała z Panamą. Bardzo długo się męczyli, całą pierwszą połowę. Panama dzielnie się broniła, no ale ostatecznie jedno genialne uderzenie Mertensa na 1-0, no a później był Lukaku w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
No można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Belgię i Anglię, z dużej chmury mały deszcz. Belgowie też no, strzelili co prawda 3 bramki, ale jakoś tą swoją grą nie przekonali. Być może uznali, że taka gra na pół stojąco wystarczy na Panamę. Akurat tym razem się udało, ale no przekonamy się w kolejnych meczach, czy to jest po prostu jakaś obniżka formy, czy jednak może rzeczywiście już takie podświadome oszczędzanie się na kolejne spotkania.
Anglia zaczęła inaczej, bo bardzo szybko zdobyła bramkę, tutaj w głównej roli kapitan Harry Kane w 11 minucie, ale przez, no nazwijmy to głupotę obrońcy, Tunezja miała rzut karny, wykorzystany, było 1-1, no i wydawało się, że tak to spotkanie się zakończy, no ale Anglia ma szczęście, że ma właśnie Kane'a, który potrafi wykorzystywać 100% sytuacje, no już w doliczonym czasie gry właśnie taką sytuację wykorzystał i to Anglia wygrała 2-1.
Wydaje mi się, że Kane to chyba jedyny Anglik, który zasłużył na jakieś większe słowa pochwały, bo jego koledzy no, też nie pokazali najwyższej dyspozycji. Na Tunezję wystarczyło. Zobaczymy za kilka dni, jak to będzie wyglądało dalej.
Ta pierwsza kolejka tak w bardzo ekspresowym tempie podsumowana, no ale została nam jeszcze Polska.
Polska, 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 jedno bicie serca. Zwycięstwa, czujemy jego zew. Polska, Polska, jedno bicie serc, słodki smak zwycięstwa, czujemy jego zew. Polska, 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 jedno bicie serc i ten smak zwycięstwa.
Za parę minut nasza drużyna wybiegnie na boisko, no i podejmie ekipę Senegalu. No i teraz tak, wielkie oczekiwania, a miejmy nadzieję, że Polacy zaprezentują nas godnie, ale trzeba podkreślić, że Senegal to bardzo, bardzo silna drużyna. Ja bym nawet powiedział, że jeżeli chodzi o indywidualności, to przewyższa naszą reprezentację. Ale my mamy bardzo silną i zgraną drużynę, co niewątpliwie jest tutaj dużym plusem dla ekipy trenera Nawalki.
Jeżeli chodzi o Senegal, no to rzeczywiście tych nazwisk z pewnością można kilka wymienić. Znamy takich piłkarzy jak w ataku chociażby Sadio Mane czy Balde Keita. Z kolei w obronie rządzi Kalidou Koulibaly. Takim słabszym punktem wydają się bramkarze, bo jeżeli spojrzymy na nazwiska, goalkeeper Spal, rezerwowy gracz Rennes i zawodnik z Ligi Gwinejskiej. To nie są raczej nazwiska, które albo zawodnicy, przed którymi nasi napastnicy mogliby się bać. No ale to też zależy od tego, ile okazji stworzą sobie nasi reprezentanci.
Co do historii, no to naszym w ostatnich dwóch mundialach, które już grali parę dobrych lat temu, no nie udało się wygrać tego pierwszego spotkania. Bardzo ważne, żeby wyjść z grupy, jest właśnie ten pierwszy wynik w tym meczu, no dlatego dobrze by było chociaż zremisować.
Pamiętamy, albo może przypomnijmy też, jak to wyglądało na naszym ostatnim występie, czyli w roku 2006. Jechaliśmy z dużymi oczekiwaniami, bo te eliminacje naprawdę udane. No i już w pierwszym meczu sprowadził nas na ziemię Ekwador, czyli przeciwnik, z którym wygraliśmy parę miesięcy wcześniej 3-0.
Bardzo, bardzo zdecydowanie. No później już były dużo silniejsi rywale i niestety nic się nie udało. No na razie nie będziemy wróżyć z fusów, za parę minut przekonamy się, jak to wszystko będzie wyglądać, ale też mamy nadzieję, że będzie wyglądać dużo lepiej. My już uciekamy na to spotkanie. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.